W Radiu Maryja rozpoczynamy wiadomości. Badania naukowe potwierdzają negatywne skutki genetyczne procedury in vitro. Zaprzeczenie im jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, podkreślają eksperci z Zespołu Bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski. Eksperci zaznaczają jednocześnie, że przekazywanie prawdziwych informacji o zapłodnieniu pozaustrojowym nie może być odczytywane jako przejaw dyskryminacji wobec dzieci urodzonych z in vitro ani ich rodziców, a wyłącznie jako wyraz troski o dobro dzieci i ich matek. Komunikat Zespołu Ekspertów do Spraw Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski odnosi się do medialnych wypowiedzi, które zaprzeczają, jakoby procedura in vitro była związana z negatywnymi skutkami genetycznymi, wyjaśnił ojciec profesor Wojciech Bołos, redemptorysta, członek Zespołu Ekspertów do Spraw Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.
Badania rozmaitego typu, których jest coraz więcej, potwierdzają, że takie negatywne skutki są i zaprzeczanie tym skutkom jest po prostu wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Szczególnie szkodliwe jest to wtedy, kiedy tego rodzaju twierdzenia niezgodne ze stanem faktycznym są wygłaszane przez różnych oficjalnych przedstawicieli państwa. Więc dlatego trzeba się temu przeciwstawić. I wreszcie mówienie o tym, że jakaś procedura medyczna jest szkodliwa czy ma negatywne skutki, nie ma nic wspólnego z dyskryminowaniem ludzi, którzy w jakiś sposób z tej procedury korzystają, więc po prostu jest to nadużycie. To są te trzy punkty, które są poruszone w tym ostatnim komunikacie.
Profesor Andrzej Kochański, genetyk kliniczny, tłumaczy, że problemy wynikające z procedury in vitro w zakresie genetyki pojawiają się na kilku poziomach – genu i genomu. Później część tych problemów przekłada się na tak zwane wady wrodzone, a część z nich jest wciąż niewiadomą.
To znaczy, pojawiają się pierwsze doniesienia o tym, że u dzieci poczętych zastosowaniem tej procedury występują problemy z otyłością, z nadciśnieniem, problemy endokrynologiczne. Natomiast z badań na zwierzętach wiadomo, że na przykład zwierzęta, które w ten sposób są produkowane, bo de facto to jest produkcja, one mają również duże zaburzenia zachowania. Na przykład myszy mają zaburzenia lękowe, mają jakieś trudności w zapamiętywaniu drogi w labiryncie, a więc to są jakby te problemy, których nie badamy u człowieka, natomiast widzimy je u zwierząt. A tutaj na podłożu biologicznym istnieje bardzo wiele jednak analogii, no tak jak w biomedycynie.
Zarówno z perspektywy medycyny, jak i nauki zapłodnienie pozaustrojowe jest eksperymentem na człowieku, podkreśla profesor Andrzej Kochański.
W tym określeniu eksperyment zawiera się cały szereg innych pojęć, które znamy z eksperymentów, czyli zagrożeń. Zagrożeń dla ludzkiego genomu, dla genów człowieka, dla zdrowia człowieka i dla przyszłych pokoleń, bo to właśnie w odróżnieniu od innych problemów medycznych, gdzie w zasadzie problem zaczyna się i kończy na jednym pokoleniu, to tutaj w genetyce niestety, ale możemy mieć problem przeniesienia kolejnym generacjom, bo niestety nie wiemy, czy te zmiany, które pojawiają się w genomie pod wpływem samej technologii, są odwracalne, czy też zostaną zachowane i przeniesione dalej. I problem polega na tym, że tych zmian nie bardzo potrafimy śledzić, dlatego że nie do końca wiemy, co dzieje się z genami. Powinniśmy mówić o zakazie.
Do komunikatu Zespołu do Spraw Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dołączono listę publikacji naukowych wskazujących na realne występowanie negatywnych zmian u dzieci poczętych metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Alarmy bombowe ogłoszone w kilkudziesięciu miejscach w Polsce okazały się fałszywe. Do tej pory zatrzymano jedną osobę, możemy jednak spodziewać się kolejnych zatrzymań, poinformował szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Szef resortu spraw wewnętrznych powołał także specjalny zespół, który ma na celu ustalenie autorów alarmów bombowych. Alarm ogłoszono w 21 instytucjach w różnych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Koszalinie, Szczecinie, Katowicach i Jeleniej Górze. W szpitalach, budynkach sądów i prokurator na terenie całego kraju odbyły się akcje ewakuacyjne. Według policji wszystko wskazuje na to, że anonimowa informacja o bombie pochodzi od tej samej grupy osób. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Bogdan Święczkowski przypomina, że głównym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji jest zapobieganie takim potencjalnym zagrożeniom. To, że mamy do czynienia z eskalacją alarmów, na szczęście fałszywych, to wynik rządów Donalda Tuska, chociażby wynik tego, że przez 6 lat nie udało się wprowadzić takiego systemu kar, który skutecznie odstraszałby żartownisiów zagrażających szpitalom, szkołom, prokuratorom i sądom, stwierdził Bogdan Święczkowski.
Natomiast gdyby obywatele naszego kraju widzieli, że za takie fałszywe alarmy, gdzie zakłowani są ludzie, naprawdę sądy surowo karałyby takie osoby, to nie pozwalaliby sobie na takie żarty, oprócz oczywiście osób mających problemy psychiczne. Proszę pamiętać, że głównym zadaniem i policji, i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zapobieganie takim potencjalnym zagrożeniom. Pytam się więc, co te służby robiły. Na szczęście są to fałszywe alarmy, ale gdyby te powiadomienia były prawdziwe, w Polsce mielibyśmy do czynienia w tej chwili z katakombą, być może z olbrzymią tragedią, katastrofą narodową. Widać jasno, że państwo nie jest przygotowane na takie zagrożenia. Nie ma systemu zarządzania kryzysowego, nie ma sprawnych oddziałów obrony cywilnej, informacji, nie ma komitetu na poziomie państwa, które zarządzałoby kryzysem.
Odnosząc się do zapowiedzi ministra Sienkiewicza o powstaniu specjalnego zespołu, w skład którego wchodzą wszystkie podległe mu służby, w sprawie alarmów bombowych, były szef ABW powiedział, że jest to kolejny element i PR-owskie zagranie ministra.
Ta władza jest specjalistą od zespołów, koordynatorów, pełnomocników, niech się wezmą do roboty, a nie powołują kolejne zespoły. Nie trzeba powoływać zespołów, tylko po prostu trzeba doprowadzić do tego, aby najwyższe wszystkich służb państwowych działali z pełnym zaangażowaniem. Niestety od paru lat mamy do czynienia z tym, że w Polsce nie premiuje się ludzi, którzy aktywnie i ochoczo działają na rzecz państwa, a premiuje się tych, którzy są politycznie poprawni, którzy, że tak powiem, wykazują się w podlizywaniu się władzy. To jest kolejny element i PR-owskie zagranie pana ministra Sienkiewicza. Jak miał problem z generałem, który molestował jakąś funkcjonariuszkę, to powołał pełnomocnika zamiast po prostu zwolnić go ze służby. Teraz zamiast zająć się ujawnieniem i ukaraniem sprawców tych fałszywych alarmów, powołuje kolejny zespół.
Prezydent spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych. Konsultacje u prezydenta to czysty teatr polityczny, powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, poseł Mariusz Błaszczak. W rozmowach nie uczestniczył żaden z polityków PiS-u. Poseł Mariusz Błaszczak powiedział, że przedstawił na piśmie stanowisko partii. PiS popiera inicjatywę obywatelską przywracającą 79 sądów rejonowych zlikwidowanych reformą byłego ministra Jarosława Gowina.
My uważamy, że wymiar sprawiedliwości jest chory. Natomiast pomysł rządowy koalicji PO-PSL, no bo to Donalda Tuska taki pomysł złożył, uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości poprzez likwidację sądów rejonowych, do uzdrowienia tej sytuacji nie doprowadzi, a wręcz przeciwnie, pogłębi problemy, z jakimi stykają się obywatele. Chodzi o ograniczenie dostępności do sądów w Polsce lokalnej, w Polsce powiatowej. A więc co prezydent Rzeczypospolitej powinien zrobić? Powinien po prostu tą ustawę podpisać. I to sprawa też zupełnie oczywista. Więc uważamy, że nie ma sensu, żeby zaangażować klub parlamentarny opozycyjny w politykę wizerunkową prezydenta Komorowskiego. To po prostu nie ma sensu. Stanowisko jest jasne, oczywiste.
Jeżeli prezydent chce konsultować sprawę sądów rejonowych, to dobrym adresatem jest Komitet Obywatelski, który złożył w tej sprawie projekt ustawy w Sejmie, dodał poseł Mariusz Błaszczak. W Radomiu odbyły się główne obchody 37. rocznicy radomskiego czerwca 76. Centralnym punktem uroczystości była msza święta sprawowana przy pomniku ludzi skrzywdzonych, której przewodniczył ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Przypomnijmy, w czerwcu 1976 roku robotnicy zaprotestowali przeciw wprowadzanym przez władze podwyżkom cen żywności. Zastrajkowało łącznie około 60 tysięcy osób z 97 zakładów w 24 województwach. Na ulicach Radomia, Ursusa i Płocka odbyły się pochody i manifestacje, które przerodziły się w starcia z milicją. 25 czerwca w Radomiu doszło do walk ulicznych. Zginęły 2 osoby. firma Biprostal z Krakowa złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Stoczni Gdańskiej. Wcześniej odrzucono go ze względów formalnych. Firma była generalnym projektantem i głównym wykonawcą hali na terenie stoczni. Właściciele stoczni są winni wierzycielowi kilkaset tysięcy złotych. Obecnie jednak stocznia ma problemy z płynnością finansową. Zaległe wynagrodzenie pracownicy otrzymali w ubiegły piątek. Związkowcy liczą na porozumienie właścicieli, Agencji Rozwoju Przemysłu i spółki Gdańsk Shipyard Group. Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańsk, podkreśla, że polski rząd zwleka w tej sytuacji, nie proponuje stanowczych działań naprawczych.
Pan Wojciech Dąbrowski, który jakby ze strony Skarbu Państwa jako szef Agencji Rozwoju Przemysłu, powinien bardziej aktywny być. Oczywiście na zasadach biznesowych, bo tutaj nie może być sentymentów, bo obydwie strony muszą się dogadać na zasadach biznesowych. I co dziwnego, obydwie strony deklarują, że wszystko zrobią, żeby upadłości nie było, więc czas na decyzję. Wiem, że najwyższe władze ze Skarbu Państwa mają być najbliższe wizyty również w Gdańsku, tu mają odwiedzić Gdańsk, mają tu jakieś tutaj robocze spotkania mieć, więc miejmy nadzieję, że to rozstrzygnięcie w końcu nastąpi.
Majątek stoczni to 500 milionów złotych. O upadłość może wnioskować wierzyciel, kiedy dług jest większy od majątku. Takiej sytuacji na szczęście na razie nie ma, stwierdził związkowiec. Większościowi właściciele stoczni od kilku miesięcy bezskutecznie negocjują z Agencją Rozwoju Przemysłu sposób ratowania firmy. Strona ukraińska zapewnia, że ma plan ratunkowy i deklaruje dokapitalizowanie stoczni. Według mediów chodzi o kwotę 80 milionów złotych. Rząd jednak milczy w tej sprawie. Karol Guzikiewicz mówi, że w przyszłości potrzebny będzie audyt, aby zdementować wszystkie kłamstwa.
Dzisiaj na wprost to się prawie mówi w mediach, że do Stoczni Gdańskiej się wielkie pieniądze dokładało, natomiast wcześniej się sfałszowało, bo pytanie podstawowe, dlaczego, jeżeli robotnik polski zarabia dużo mniej od robotnika w Norwegii czy w Niemczech, dlaczego u nas się nie opłaca, a tam się opłaca, tak? Dlaczego tak tu jest? I tutaj wracamy znowu do słynnej fałszowania pomocy publicznej, słynnych dziwnych relacji.
Polska w najbliższych latach może utracić znaczące środki, które mogłyby pozwolić na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i drogowych, alarmuje poseł Jerzy Polaczek. Były minister transportu podkreśla, że Krajowy Fundusz Drogowy jest dziś w dramatycznej sytuacji, który bez stanowczych działań może zbankrutować. Kilka tygodni temu na wniosek większości rządowej PO-PSL Sejm przegłosował ustawę dopuszczającą rolowanie długu Krajowego Funduszu Drogowego. Jego saldo pasywów, czyli zobowiązań, przekroczyło już 40 miliardów złotych. W ubiegłym roku koszt obsługi samych odsetek zaciągniętych kredytów to 2 miliardy 700 milionów złotych. Poseł przypomina, że w 2009 roku opozycja ostrzegała premiera, kiedy w sposób nagły zmieniono finansowanie inwestycji drogowych z budżetu państwa na fundusz drogowy.
Jeśli nie podejmie się bardzo znaczących decyzji równoważących inwestycje drogowe zasilaniem środkami budżetowymi, a także utrzymując jak najmniejsze koszty wpłaty tych zobowiązań, to wejdziemy w fazę taką, w której ten fundusz drogowy, który na samym początku, kiedy był przegłosowywany przez Sejm i przez kilka następnych lat służył inwestowaniu w nowe drogi, finansował po prostu ich budowę, dzisiaj staje się powoli funduszem spłat, które nie tylko, że spłacają bardzo znaczące zobowiązania tego funduszu, ale przede wszystkim również fundusz ten generuje gigantyczne koszty.
Warto zauważyć także, że rząd jest winny aż 10 miliardów złotych zagranicznym firmom, które budowały w Polsce drogi. W ich imieniu występują już unijni dyplomaci. Poseł podkreśla jednak, że najwięcej pieniędzy z funduszu obecnie przeznaczone jest na kancelarie prawne.
Dzisiaj największymi beneficjentami tego narastającego chaosu organizacyjnego i finansowego na pewno są kancelarie prawne, które występują w setkach czy dziesiątkach sporów, reprezentując różne strony i stronę firm i przede wszystkim generalnej dyrekcji. Pamiętajmy o tym, że wiele set firm mniejszych, średnich w ostatnich latach po prostu na tym modelu, który forsował rząd i generalna dyrekcja, zbankrutowało i ci ludzie po prostu niejednokrotnie nie mają środków nie tylko na finansowanie spraw spornych, ale po prostu mówiąc lapidarnie na to, aby mogli jako ludzie przeżyć.
Czas na informacje ze świata. Negocjacje rządów państw Unii Europejskiej z Parlamentem Europejskim w sprawie nowego wieloletniego budżetu Unii będą kontynuowane tak, aby osiągnąć kompromis jeszcze w tym tygodniu. Decyzję taką podjęli obradujący w Luksemburgu unijni ministrowie spraw europejskich. Tymczasem szef Europarlamentu Martin Schulz wysłał list do irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej, w którym informuje, że większość eurodeputowanych zapewne nie poprze proponowanego przez rządy kompromisu w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zadbały już o swoje interesy. Polska zadbała mniej, przyjmując miękką postawę negocjacyjną w sprawie budżetu, ale dzisiaj już nic nie można zrobić, mówi europoseł Konrad Szymański. Wyjaśnia jednocześnie, że Parlament Europejski nie występuje w obronie interesów krajów Europy Środkowej, a w obronie interesów własnych, w szczególności swoich wpływów między instytucjami unijnymi.
W związku z czym my nie przyłączamy się do tego bojkotowania porozumienia państw członkowskich, ponieważ ta sprawa została już zdecydowana, a dzisiaj parlament jedyny, co może zrobić, to pogorszyć naszą sytuację. Więc wolelibyśmy, aby to porozumienie zostało przyjęte szybko, aby nie dochodziło do tego przeciągania liny, ponieważ wiemy dobrze, że dzisiaj już projekty duże, projekty wieloletnie, i finansowanie jest z tego powodu, z powodu tej awantury między instytucjami w Brukseli, poważnie zagrożone. Wolelibyśmy, aby to stanęło w lipcu na głosowaniu i aby zostało przez parlament przełknięte.
Większość grup politycznych w Parlamencie Europejskim, w szczególności tych o nastawieniu federalnym, chciałoby, aby parlament odgrywał większą rolę niż państwa członkowskie w procesie integracji, dodał europoseł Konrad Szymański. Innym problemem są naciski Parlamentu Europejskiego na zmianę treści polityk unijnych w kierunku większego uwzględniania celów środowiskowych, ekologicznych i klimatycznych.
W związku z czym my nie przyłączamy się do tego bojkotowania porozumienia państw członkowskich, ponieważ ta sprawa została już zdecydowana, a dzisiaj parlament jedyny, co może zrobić, to pogorszyć naszą sytuację. Więc wolelibyśmy, aby to porozumienie zostało przyjęte szybko, aby nie dochodziło do tego przeciągania liny, ponieważ wiemy dobrze, że dzisiaj już projekty duże, projekty wieloletnie, i finansowanie jest z tego powodu, z powodu tej awantury między instytucjami w Brukseli, poważnie zagrożone. Wolelibyśmy, aby to stanęło w lipcu na głosowaniu i aby zostało przez parlament przełknięte.
Jeśli wieloletni budżet nie będzie głosowany w lipcu, to następnym możliwym terminem jest wrzesień. To będzie oznaczało mało czasu na dopięcie negocjacji nad instrumentami finansowymi, które decydują o zasadach wydawania pieniędzy. A to z kolei może oznaczać, że duże projekty wieloletnie mogą mieć opóźnienia w płatnościach. 5 lat łagru. Taka kara już niebawem może grozić w Rosji tym, którzy będą mówić lub pisać o zbrodniach, jakie Armia Czerwona popełniła podczas II wojny światowej. Dokument chroniący cześć Armii Czerwonej popierają wszystkie partie zasiadające w Dumie. Projekt ustawy, który wprowadza taką odpowiedzialność karną, forsują ugrupowania Władimira Putina. Według projektu posłanki jednej Rosji karane będzie m.in. negowanie wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, czy na przykład negowanie działalności armii państw koalicji antyhitlerowskiej w sferze podtrzymywania pokoju i bezpieczeństwa w czasie II wojny światowej. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zwraca uwagę, że w Rosji odcinanie Armii Czerwonej od zbrodni komunistycznych robi się na sposób siłowy, stąd pomysł wprowadzenia takiej ustawy.
Polityka historyczna, ona jest troszkę porównywalna do niemieckiej, tylko niemiecka jest robiona w takich białych rękawiczkach, natomiast w Rosji się w białych rękawiczkach polityki nie uprawia. W związku z czym, jeśli chce się dbać o dobre imię Armii Czerwonej, to znaczy odciąć ją od zbrodni komunistycznych, to się to robi na sposób siłowy. I zatem musi iść ustawa, czyli z prawdą, mówiąc naszym językiem, walczy się na sposób ustawowy. Dla nich to jest bardzo istotna rzecz. Oni ostatecznie NKWD mogą sobie tam określać, czy dokonywało jakichś zbrodni. Natomiast Armia Czerwona to jest ta, która wyzwoliła Europę i przyniosła jej wolność. To jest ich główna teza, a metody charakterystyczne dla tych urańskich czy mongolskich państw czysto siłowo.
Profesor Mieczysław Ryba akcentuje, że to powrót do czasów carskich, gdzie nad wszystkim dominował przymus państwowy.
Będziemy mieli do czynienia z pewnymi represjami w stosunku do jakichś środowisk wolnościowych w Rosji, które by chciały na sposób prawdziwościowy chociażby uprawiać naukę. Bo pamiętajmy, że tutaj możemy mówić też o badaniach naukowych, które absolutnie będą w sprzeczności z tą ustawą. I to jest no, powrót jednak do czasów, no jeśli nie do czasów powiedzmy komunistycznych, to do jakichś carskich, gdzie jednak ten przymus państwowy nad wszystkim dominował.
I tą informacją zakończyliśmy Wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.